sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Dokładnie 5,5 minuty po godzinie 18 w kalendarzu niedziela, 8 dzień stycznia. To jest pierwsze tegoroczne wydanie audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Audycję realizuje Paweł Kretkowski. Sprzed mikrofonów kłaniają się Państwu
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem aż do godziny 20. Sporo interesujących dźwiękowych relacji. Oczywiście w pierwszej godzinie głównie przegląd ligowych wydarzeń. Będziemy mówić o piłce ręcznej, o siatkówce, o koszykówce. Będzie także o piłkarskich raportach z drużyn naszej ekstraklasy z Lecha Poznań i z poznańskiej Warty. Porozmawiamy także o sporcie żużlowym. Będzie także sportowa publicystyka. W niej między innymi o ciekawej inicjatywie powstania nowoczesnej, wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej. Odbywają się rozmowy na szczycie w tej kwestii. Będzie także o zbliżających się dużych imprezach sportowych w Wielkopolsce, między innymi o szermierczym Pucharze Europy na poznańskim Morasku. Zajmiemy się także podsumowaniami roku, także w kontekście plebiscytowym. Między innymi opowiemy o tym, co będzie się dziać w plebiscycie Głosu Wielkopolskiego na najlepszych sportowców minionych 12 miesięcy w naszym regionie. A później spotkamy się z prezesami dużych poznańskich klubów AZS-u, Poznani i Warty. Będziemy rozmawiać także o niedawnym meczu polskich tenisistów stołowych z reprezentacją Portugalii w ramach kwalifikacji drużynowych Mistrzostw Europy. To wszystko do godziny 20. Obiecujemy też błyskawiczne konkursy. Proszę być czujnym. Do rozdania mamy 3 trójdzielne kalendarze, ale zanim te kalendarze w ruch, to teraz sportowa niedziela, 8 dzień stycznia i najważniejsze informacje dnia.
Piłkarze Lecha Poznań zremisowali z 5. drużyną Ekstraklasy Zjednoczonych Emiratów Arabskich Ajman Club 1-1 w pierwszym swoim meczu sparingowym podczas zgrupowania w Dubaju. Gola dla kolejorza zdobył Michał Skóraś. Trener John van den Brom sprawdził dyspozycję 22 piłkarzy. Na obie połowy wystawił 2 różne jedenastki. W piątek Lechici zmierzą się z Eintrachtem Frankfurt. Francuska Delphine Claudel wygrała we włoskim Val di Fiemme bieg ze startu wspólnego na 10 km techniką dowolną. Ostatni etap prestiżowego cyklu Tour de Ski. Jego triumfatorką została Szwedka Frida Karlsson, która dziś finiszowała na 15 pozycji. Polki nie startowały. Wśród mężczyzn w biegu na 10 km techniką dowolną najlepszy był dziś Norweg Simen Hakstad Kruger. Dominik Bury zajął 11 miejsce. W całej imprezie triumfował Norweg Johannes Heslot Klebo. Francuscy biatloniści wygrali zawody Pucharu Świata w słoweńskiej Pokljuce w sztafecie mieszanej 4x7,5 km. Polacy w składzie Jan Guńka, Marcin Zawu, Kamila Żuk i Anna Jakieła zajęli 8 pozycję. W zmaganiach par mieszanych najlepsi byli Norwegowie. Andrzej Nędza-Kubiniec i Anna Mąka wywalczyli 12. lokatę. Amerykanka Michaela Schifrin, wygrywając dzisiejszy slalom gigant w Kańskiej Górze, odniosła 82. zwycięstwo w alpejskim Pucharze Świata, czym wyrównała rekord rodaczki Lindsay Vonn. Maryna Gąsienica-Daniel zajęła 21. miejsce, a Magdalena Łuczak nie zakwalifikowała się do drugiego przejazdu. Na trasie slalomu mężczyzn w szwajcarskim Adelboden triumfował dziś Norweg Lukas Braten. Piotr Habdas zajął 54. miejsce. Magdalena Czyszczoń wywalczyła 6. pozycję w klasyfikacji końcowej wielobojowych Mistrzostw Europy w łyżwiarstwie szybkim. W norweskim Hamar triumfowała Holenderka Antoinette Rikma de Jong. Wśród mężczyzn najlepszy był jej rodak Patrick Röst. Szymon Pałka ukończył rywalizację na 10. pozycji. Tenisowa reprezentacja Stanów Zjednoczonych pokonała Włochy 4-0 w finale pierwszej edycji turnieju drużyn mieszanych United Cup w Australii. Swoje pojedynki w decydującym meczu imprezy wygrywali Jessica Pegula, Frances Tiafoe, Taylor Fritz oraz Madison Keys. Ze spotkania mixtów zrezygnowano. Przypomnijmy, Amerykanie w półfinale wyeliminowali polskich tenisistów. Jeremy Sochan zdobył 11 punktów, a jego zespół San Antonio Spurs przegrał we własnej hali z Boston Celtics 116-121 w meczu Ligi NBA. Ostrogi zajmują 14. przedostatnie miejsce w tabeli konferencji zachodniej. Reprezentant Polski spędził na parkiecie 27 minut, wykorzystał m.in. oba rzuty wolne. Na jego dorobek złożyło się też 5 zbiórek, 3 asysty i przechwyt. Miał także 2 straty i 3 faule. A skoro jesteśmy na koszykarskim parkiecie, od godziny 18 na poznańskim Piotrowie trwa mecz Ekstraklasy Koszykarek. Zespół AZS-u Enei Politechniki Poznań podejmuje MKS Pruszków. Na razie w pierwszej kwarcie goście prowadzą 13-10. Rozpoczęliśmy o futbolu i na piłce nożnej zakończymy. W dwóch dzisiejszych meczach Ekstraklasy Futsalu ze zmiennym szczęściem radziły sobie wielkopolskie drużyny. Futsal Leszno przegrał przed własną publicznością z łódzkim Widzewem 2-5, a ekipa Red Dragons Pniewy wygrała w Chorzowie z Kireksem 3-1.
Zanim piosenka na dobry początek, to obiecaliśmy Państwu, że po 19 mówić będziemy o sportowych plebiscytach. Wczoraj rozstrzygnięcie 88. plebiscytu przeglądu sportowego i Polsatu na najlepszych polskich sportowców. No i w tej czołowej dziesiątce uplasowali się m.in. znakomici wioślarze z czwórki podwójnej, 10. lokata dla Fabiana Brańskiego, Mirosława Ziętarskiego, Mateusza Biskupa i Dominika Czai. Dlaczego o tym mówię właśnie teraz? Bo teraz mamy do wygrania w naszym pierwszym błyskawicznym konkursie taki trójdzielny kalendarz z wizerunkiem właśnie tych wioślarzy. To jest kalendarz Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich, no ale trzeba odpowiedzieć na pytanie. Poznański trener dowodzi tą czwórką podwójną znakomitych naszych kolejnych wioślarskich dominatorów. Proszę podać imię i nazwisko tego szkoleniowca znakomitej wioślarskiej czwórki. 618-654-654 to telefon do naszego studia, a muzycznie zaczyna dzisiaj z audycji w sportowym rytmie wspólnie z nami Robert Palmer.
Prawie kwadrans po godzinie 18 w audycji w sportowym rytmie. Konkurs już za nami. Możemy przejść do przeglądu wydarzeń ligowych minionego, dłuższego niż zwykle weekendu. Rozpoczynamy od wizyty w Gnieźnie, gdzie bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie Ekstraklasy Szczypiornistek przyniosło rzeczywiście mnóstwo emocji.
Uszczęśliwienie kibica w hali Mieczysława Łopatki po znakomitym, fenomenalnym meczu Superligi Piłkarek. Ręcznik MKS PR Urbis Gniezno wygrywa z Piotrkowią wyżej notowaną w tabeli drużyną 26-24. Szalone spotkanie, bo tak sobie notowałem. 13 minuta pierwszej części spotkania i prowadzenie drużyny gnieźnieńskiej 7-3. Pierwszą połowę wygrywają jednak Piotrkowianki 12-11. Potem to one prowadzą już w drugiej połowie, w 46 minucie 21-17, ale w 53 minucie jest remis 22-22, a całe spotkanie dwoma bramkami podopieczne Roberta Poka. Panie trenerze, no szaleństwo pełne.
No bardzo, bardzo się cieszymy, naprawdę potrzebujemy każdego punktu w tej lidze. I przy takiej publiczności, której tutaj mieliśmy dzisiaj komplet, myślę, że ona w nas w tej końcówce, gdzie już się wydawało, że ta Piotrkowia zaczyna kontrolować mecz, jednak dziewczyny no, nie poddały się serduchem to, żeśmy wygrali. Do tego kibice nas ponieśli w tej końcówce, no i tylko trzeba się cieszyć.
Wychodząc na chwilę na przerwę, takie miałem przeczucie kibicowskie, dziennikarskie, że niezasłużenie przegraliście nawet tę pierwszą połowę 11-12.
No tak, mieliśmy troszeczkę dzisiaj kłopotu ze skutecznością na skrzydłach i musieliśmy przestawić ten cały zespół, pokombinować troszeczkę i myślę, że to w końcówce już to zagrało gdzieś. Także no ale nie ma meczów, które się 100% układają od początku do końca. Ja jestem dumny z dziewcząt, że po prostu wytrzymały to, że nie poniosło ich ani złość, ani gdzieś tam, tylko konsekwentnie swoje realizowaliśmy. No i mamy dzięki temu nagrodę.
Niech pan troszkę zdradzi. Przy tym stanie 17-21, co pan im mówił?
Przede wszystkim, że musimy zachować spokój, że musimy robić swoje konsekwentnie, a sytuacje będą, bo sytuacje mieliśmy, tylko nie mieliśmy problem cały czas ze skutecznością. Bramkarka drużyny gości naprawdę połapała nas w takich momentach, gdzie już wydawało się, że my jej dochodzimy, a tam jest obrona i z tego idzie kontra. Także były pozycje, to nie było i najważniejsze było, żeby nie przegrać tego w głowie, żeby cały czas robić swoje, a w końcu się odwróci. No i się odwróciło.
Która z zawodniczek w żółto-czarnych barwach dziś została uznana najlepszą zawodniczką spotkania decyzją kibiców poprzez aplikację PGMiG Superligi. Wybrała ją cała Polska, całe Gniezno. A tą zawodniczką jest zawodniczka numer, jak myślicie? 46!
Magdalena Nurska, MVP tego spotkania. Szalony mecz. Jak by to zrobiłyście, że tę wyżetowaną drużynę Piotrkowi pokonałyście?
Od samego początku wierzyłyśmy w swoje umiejętności. Trochę nam się tam nie układało po drodze. Nie robiliśmy to, co sobie założyłyśmy. No aż w końcu postawiłyśmy kropkę tam, gdzie miałyśmy i wyszłyśmy na 2 punkty prowadzenia.
Radość was była nawet po każdej udanej akcji w obronie.
No bo to cieszy. Naprawdę obrona jest najważniejszą częścią piłki ręcznej, więc jeżeli tutaj łatwo obronimy, to dla nas dorzucenie bramki to jest po prostu już no tylko taka kropka na i.
Głosowanie w aplikacji, bo była transmisja telewizyjna, no to jest duma zostać MVP w takim spotkaniu, no ale i było snajperskie umiejętności, z których pani jest znana i właśnie ta radocha z defensywy.
Tak, jestem bardzo wdzięczna wszystkim, którzy na mnie zagłosowali. Nie spodziewałam się, że aż tak dobrze mi poszedł ten mecz, po prostu grałam swoje, bardzo jestem wdzięczna i dziękuję bardzo.
Takie spotkania jak to wygrane przy takiej publiczności, to jest dla Beniaminka, no jesteście tym Beniaminkiem, coś tak dającego taki mocny power do dalszej walki?
Tak, jak najbardziej wierzymy teraz w to, że możemy ze wszystkimi wygrać i na pewno będziemy się jeszcze bardziej przygotowywać na kolejne mecze.
Szanowni Państwo, już dziś zapraszam na kolejne domowe spotkanie 21 stycznia. Spotkamy się z Kaliczanką Lwów.
I na pewno emocji znów nie zabraknie i może będzie kolejna miła niespodzianka. Taka była wczoraj. MKS PR Urbis Gniezno wygrał z Piotrkowiem Piotrków Trybunalski 26-24. W pozostałych meczach Ekstraklasy Szczypiornistek rozegranych podczas tego weekendu Start Elbląg wygrał z Ruchem Chorzów 34-32. Zagłębie Lubin pokonało JKS Jarosław 26-22. Galiczanka Lwów przegrała z MKS-em Lublin 25-28. A Młyny Stoisław Koszalin uległy KPR-owi gminy Kobierzyce 25-36.
Gorąca informacja z meczu Ekstraklasy koszykarek. Enea ZTS Politechnika Poznań walczy z MKS-em Pruszków i w hali na Poznańskim Piotrowie 2 minuty i 4 sekundy do końca pierwszej kwarty tego spotkania i prowadzenie podopiecznych trenera Wojciecha Szawarskiego poznanianek 24-21.
Radio Poznań pod siatką.
Kolejne wydarzenia ligowe i nie tylko. Na początek jednak, zanim jeszcze o wynikach 10. kolejki Ekstraklasy Siatkarek, wizyta w Kaliszu.
Trener siatkarek Energii MKS-u Kalisz, pan Marcin Widera.
Myślę, że walka za plecami trzech zespołów w Tauron Lidze jest naprawdę ciekawa.
To jest stałe założenie, jeśli chodzi o kaliską kobiecą siatkówkę, przynajmniej w ostatnim czasie, że gracie stricte polskim składem. Pojawia się sporo młodych zawodniczek, ale z drugiej strony też no, na początku tego sezonu mieliście pewne personalne kłopoty. Trzeba było sobie z tym poradzić. Na co można więc liczyć tak w nieco szerszej perspektywie? Trzeba myśleć o wzmacnianiu?
Ja myślę sobie, że z tej, patrząc na to, co działo się do tej pory, czyli naprawdę dosyć sporo tematów zdrowotnych, które nas nie ominęły i nawet przed tym spotkaniem cały tydzień, to nie jest tak, że przepracowaliśmy cały tydzień w pełnym zestawieniu, natomiast no, mecz to jest ten moment, kiedy wychodzimy galowo i czy boli, czy nie boli, to zawodniczki walczą i jestem też dumny z nich, że są w stanie pomimo różnego rodzaju dolegliwości, tak to nazwijmy, wyjść na spotkanie i zagrać i wygrać przede wszystkim. Bo jak wiemy, w lidze to się liczy przede wszystkim.
Zawsze sobie trzeba stawiać wysokie cele. Pan pewnie też i sobie, i zawodniczkom takie cele wysokie stawia, biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności, także kontuzje, perypetie zdrowotne. Ta pierwsza szóstka, ósemka czy czwórka jest w waszym zasięgu?
Oj, myślę, że w tej sytuacji, jak spojrzymy na tabelę, to naprawdę spora grupa pościgowa za pierwszą trójką i im wszyscy walczą tak naprawdę o czwarte miejsce w tym momencie, przed playoffami oczywiście, bo to playoffy decydują i w playoffach się wszystko rozgrywa, a tam wiemy, że jeden, drugi mecz, który dobrze się potoczy, może naprawdę poodwracać gdzieś tam losy całego sezonu. A natomiast na ten moment myślę, że dla nas to jest walka o czwarte miejsce w lidze przed playoffami.
Powiedział pan wyraźnie w lidze, bo jeszcze został Puchar Polski też z pewnymi pewnie nadziejami.
Zgadza się, dlatego że zapytał pan o ligę. A jeśli chodzi o Puchar Polski, to jedziemy już w styczniu do Budowlanych, do Łodzi i tam będziemy starali się powalczyć o Final Four.
Ta walka w Pucharze Polski była rzeczywiście niesamowicie zacięta, ale niestety nie awansowały do Final Four Pucharu Polski. Siatkarki Energii MKS-u Kalisz przegrały z łódzkimi Budowlanymi 2-3 w tiebreaku 6-15. Za to jeśli chodzi o 10. kolejkę Ekstraklasy, to Energia MKS Kalisz na własnym parkiecie uległa Dewelopersowi Rzeszów 1-3 w setach 18-25, 19-25, 25-19 i 18-25. W innych meczach, które już się zakończyły, skończyły. Dzisiaj w szlagierowym spotkaniu na szczycie Chemik Police przegrał z łódzkim klubem sportowym 1-3. Unii Opole uległo także 1-3 BKS-owi Bielsko-Biała, a bydgoski Pałac po tiebreaku przegrał wczoraj z Wolejem Wrocław 2-3.
Teraz pierwsza liga siatkarek. Tutaj wielkopolski poznański Jedynak, zespół Enea Energetyka Poznań, przegrał na wyjeździe z ekipą BAS Białystok 0-3 w poszczególnych setach do 21, do 23 oraz do 20. W pozostałych spotkaniach 13 kolejki Karpaty Krosno uległy SMS-owi PZPS Szczyrk 2-3. Solna Wieliczka wygrała z ekipą Sanpajda Jarosław 3-1. Wieżyca Stężyca przegrała z Płomieniem Sosnowiec 0-3. Nike Węgrów pokonała Częstochowiankę 3-0. Sokół Mogilno uległ losowi Nowy Dwór Mazowiecki 0-3, a Legionowia przegrała ze Stalą Mielec także 0-3.
Teraz o pierwszej lidze męskiej siatkówki i wreszcie znakomite informacje, jeśli chodzi o występ zawodników trenera Mariana Kardasa, czyli Chris Pole Września, nasz wielkopolski Jedynak w pierwszej lidze siatkarzy. Wygrał i to wygrał na parkiecie lidera w Częstochowie z tamtejszym Norwidem po tiebreaku 3-2. Pierwszy set dla gospodarzy 25-15, drugi dla Września 25-22. W secie numer 3 znowu górą ekipa Chris Polu 25-23. Odrobili straty gospodarze w secie numer 4 zwyciężające 25-21, ale w decydującym piątym secie w tiebreaku Chris Paul pokonał Norwida w Częstochowie 15-13 i w całym meczu 3-2. W innych meczach 16 kolejki pierwszej ligi męskiej siatkówki Lechia Tomaszów Mazowiecki wygrała z Wisłą Bydgoszcz 3-2, MKS Będzin gładko pokonał Basę Białystok 3-0, SMS PZPS Spała przegrał z Awią Świdnik 0-3, Mickiewicz Kluczbork zwyciężył Gwardię Wrocław 3-1, Dobry Głogów przegrał z warszawską Legią 1-3, a AZS AGH Kraków pokonał Astrynę Wasul 3-0.
W drugiej lidze siatkarzy Wilki Wilczyny wygrały z Iwanickimi Gubiny 3-1, Konspol Słupca pokonały Ikara Legnica 3-2, Sobieski Żagań zwyciężył Stoczniowca Politechnikę Gdańską 3-0, Orzeł Międzyrzecz przegrał z Lutnikiem Łęczyca 2-3. W tej serii spotkań pauzuje ekipa Aniołów Toroń, a trwa spotkanie poznańskiego Energetyka z drugą drużyną Trefla z Gdańsk.
Zakończyła się pierwsza kwarta spotkania ekstraklasy koszykarek AZS Enea Politechnika walcząca z MKS-em Pruszków. Pierwsze 10 minut wygrane przez zawodniczki z Poznania 27-23. Krótki muzyczny oddech, a później właśnie do koszykówki przejdziemy. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie, 27 minut po godzinie 18. Ligowego przeglądu ciągle dalszy, koszykówka. Informowaliśmy, że po pierwszej kwarcie drużyna poznańskiego AZS-u Enei Politechniki prowadzi z MKS-em Pruszków 27-23. Rozpoczęła się kwarta numer 2, ale akademiczki ten rok 2023 rozpoczęły bardzo dobrze, bo w środę wygrały z Sosnowieckim Zagłębiem, no a teraz, jak Państwo słyszą, przed nimi kolejne ważne spotkania, między innymi to dzisiejsze Pruszkowe, mówi kapitan akademickiej ekipy Agnieszka Skobel.
Jest oddech ulgi, dobrze rozpoczęty rok. Ciężko szedł ten mecz, bardzo ciężko. Większość meczów chyba przegrywałyśmy, ale cieszę się, jestem dumna z tego zespołu, że jednak grałyśmy do końca i nawet jak było minus 5, minus 7, to i tak cały czas staraliśmy się dogonić, nie odpuściłyśmy i na koniec dało to efekt. Obojętnie jak się układa, brakuje sił raz jednej drużynie, raz drugiej, ale właśnie o to chodzi, żeby do końca grać.
Wojciech Szawarski, trener AZS-u Politechniki Poznań. Panie trenerze, to musi być duża radość, kiedy w tym pierwszym meczu się wygrywa, mimo że pan to podkreślał też, że może nie zawsze na całym dystansie ta gra wyglądała tak, jak wyglądać się powinna, no ale koniec końców liczy się to, co na tablicy wyników. A na tablicy wyników drugie zwycięstwo przed własnymi kibicami w tym sezonie.
Dopiero drugie? Tak. No niestety, ale jeszcze jest sezon, postaramy się jeszcze parę razy tutaj kibicom sprawić radość. No mecz był strasznie nerwowy i to widać było po tym, że ma dla nas ogromne znaczenie. W ostatnim czasie często gramy pod presją i każdy mecz jest dla nas ważny. I to widać też po zawodniczkach. Niestety mamy problemy z organizacją, tak jak powiedziałem, gry w ataku i decyzyjnością. Jak jest słaba decyzyjność, automatycznie spada skuteczność. Widać te nerwy. Natomiast poradziliśmy sobie z tym, jak nie idzie w ataku, to trzeba po prostu grać świetnie w obronie i w ostatniej kwarcie tą obroną wygraliśmy. Po prostu graliśmy naprawdę agresywnie w obronie, wymusiliśmy dużo strat.
Ja miałam na drugą rundę i zawsze w zasadzie mam taką myśl, żeby wszystkie te mecze, które przegrałyśmy, które są w naszym zasięgu, żeby się odegrać zawsze na rewanż liczę. Dlatego pierwszy rewanż z Polonią nie udał się, teraz z Sosnowcem tak, więc jestem zadowolona i dobrze, że tak właśnie rozpoczęty rok i mam nadzieję, że tak jak pan mówi, takie życzenie, żeby taki był cały rok dla nas.
MKS Pruszków to także zespół jak najbardziej w zasięgu i tutaj jeżeli myśli się o dobrym miejscu przed playoffami i awansie przede wszystkim do tych playoffów, no to takie zwycięstwo z Pruszkowem jest na wagę złota.
Tak, ja jako kapitan tutaj też drużyny nie biorę innej opcji nawet pod uwagę. Z Pruszkowem musimy wygrać. I to nie ma znaczenia, czy to jest presja, czy nie ma presji, to musimy po prostu wygrać i liczymy też na następne z Wrocławiem rewanż, chociaż u nich będzie ciężko. I tak, będziemy po kolei, krok za krokiem, starał się umocnić pozycję przed playoffami.
Najpierw musimy sobie zapewnić playoffy. To wcale nie jest takie łatwe i wcale nie jest powiedziane, że już tam jesteśmy. Polonia walczy, Toruń walczy, ma dobrą ekipę i one się nie poddadzą. Dlatego no, tych punktów w każdym meczu będziemy szukać i wszyscy sobie zdają sprawę, tego nie nagłaśniają. My też mamy poważne problemy zdrowotne, no ale każdy zespół ma takie problemy, więc nie chcę się tu jakoś tłumaczyć. Ważne, że w niedzielę gramy z Pruszkowem. Kolejny mecz, taki dla nas kluczowy, można powiedzieć.
I ten mecz trwa. Dzisiaj na razie 27-29. Poznanianki przegrywają z Pruszkowem. Natomiast przypomnijmy, już w środę udanie weszły w nowy 2023 rok, zwyciężając na własnym parkiecie Zagłębie Sosnowiec 78-66. Komentarze po tym spotkaniu zbierał Dawid Cytrowski. W innych spotkaniach 15. kolejki podczas tego weekendu Basket Bydgoszcz przegrał z Polkowicami 66-90. Warszawska Polonia zwyciężyła ekipę Polskiego Cukru AZS-u UMCS Lublin 77-72, a Zagłębie Sosnowiec przegrało ze Ślęzą Wrocław 75-78. Jeszcze oprócz spotkania Polibudy trwa także starcie Enei Gorzów Wielkopolski z gdyńską Arką.
Teraz jesteśmy na parkietach pierwszej ligi żeńskiej koszykówki i zabieramy Państwa na mecze MKS-u Poznań z krakowską Wisłą Kanpak.
W meczu dwóch czołowych drużyn pierwszej ligi koszykarek poznański MKS wygrywa z Wisłą 62-60. Zacięte, emocjonujące spotkanie. 21 punktów Marty Dymały.
Najważniejsze jest to, że wygrałyśmy. Jest pewien niedosyt, bo jednak ta różnica punktów między meczem u nich a u nas jest inna, ale cieszymy się najbardziej z wygranego, bo to było nasze założenie. Też cieszymy się, że mamy taki sam bilans teraz jak Kraków, bo nie wiadomo, co może się wydarzyć. Jeszcze jest dużo meczów, także liczymy na to, że do końca sezonu już będziemy wszystko wygrywać.
Trzeba szanować zwycięstwo, bo do przerwy tory walki dwoma punktami prowadziły.
Tak, było dużo też naszych takich sytuacji, gdzie się zagapiłyśmy, gdzie nie dociągnęłyśmy do końca akcji w obronie. Myślę, że też właśnie takie sytuacje zaważyły o wyniku. No i też zabrakło tej koncentracji, żeby utrzymać tą przewagę, którą zbudowałyśmy. Ale no, cieszymy się, że skończyło się, jak się skończyło.
Kolejna z zawodniczek poznańskiego MKS-u, Patrycja Klat. Zwycięstwo nad Wisłą na pewno cieszy, choć końcówka tego spotkania nerwowa.
Zwycięstwo bardzo cieszy. Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo ciężki mecz. One nie przegrały w tym sezonie jeszcze, więc naprawdę duża radość, że ten mecz wyciągnęłyśmy, chociaż tymi dwoma punktami, ale końcówka była bardzo ciężka. Wiedziałyśmy, że nam brakuje już siły, bo to jest bardzo fizyczny mecz. One były bardzo silne, ale cieszę się, że wyciągnęłyśmy, bo naprawdę było ciężko, ale myślę, że na to zasłużyłyśmy.
Dobre wejście w nowy rok, drugie zwycięstwo na początku nowych 12 miesięcy. Dobry prognostyk.
Bardzo dobre, to były dwa ciężkie mecze na początek tego roku. Wiedziałyśmy, że w Swarzędzu będzie bardzo ciężko. Wygrałyśmy ten mecz jednym punktem, tutaj dwoma, więc cieszymy się, że wyciągamy takie ciężkie mecze, bo wiadomo, że będą i lżejsze, i mocniejsze, ale cieszymy się na pewno, że te dwa zwycięstwa, bo różnie mogło być.
Maciej Brodziński, trener poznańskiego MKS-u. Udane wejście w nowy rok, dwa zwycięstwa. To drugie chyba cenniejsze, bo w spotkaniu tak na szczycie, można powiedzieć.
Myślę, że obydwa bardzo cenne. Wiedzieliśmy, znaliśmy terminarz, że początek roku będzie naprawdę ciężki. Dwa trudne mecze, jeden derbowy, drugi z niepokonaną Wisłą Kraków do dnia dzisiejszego. W przeciągu trzech dni, no to na pewno jest wyzwanie i pod względem przygotowań, pod względem fizyczności ustaliśmy to wszystko. Ogromnie się cieszymy, że to my jako pierwsi przełamaliśmy Wisłę Kraków i no dalej też jesteśmy niepokonanym zespołem na swojej hali.
Jest wygrana z Wisłą Kraków, aczkolwiek końcówka tego spotkania mogła panu trochę siwych włosów przyprawić.
Na pewno, no taki mamy energiczny zespół, który dostarcza wielu emocji, nie tylko kibicom, ale również trenerowi. Najważniejsze, że mamy zwycięstwo, że wygrywamy. Nie ma co do tego wracać, chociaż ja uważam, że powinniśmy tą dobrą grę z trzeciej kwarty utrzymać mimo wszystko trochę dłużej i wydaje mi się, że ten mecz by się wtedy rozwiązał, nie byłoby takiej nerwowej końcówki. My wiedzieliśmy, że przyjeżdża przede wszystkim zespół fizyczny, przede wszystkim zespół, który nie odniósł do tej pory porażki i bardzo doświadczony, więc ta końcówka tutaj też ustana mimo wszystko przez nas, to jest na duży plus, bo po drugiej stronie naprawdę mamy dziewczyny, które długo grają w basket i wiedzą, jak zachowywać się w takich końcówkach. Także gratulacje dla dziewczyn, bo wytrzymały to wszystko. No i teraz musimy po prostu zacząć myśleć już o też półfinałach Pucharu Polski U19, bo to w przyszły weekend nas czeka kolejne granie. Troszeczkę będziemy, powiedzmy, mieli więcej luzu, jeśli chodzi o pierwszą ligę.
Ale przypomnijmy, w 15 kolejce pierwszej ligi koszykarek w meczu czołowych drużyn Mukse Poznań pokonał krakowską Wisłę 62-60. Brawa także dla koszykarek UKS-u lidera Starzęce, które wygrały ważny wyjazdowy mecz w Łodzi z tamtejszym Widzewem 58-53. W spotkaniu krakowskiej Korony z rezerwami Enei AZS-u Poznań zwycięstwo ekipy krakowskiej 67-54. A w innych meczach Kontimax Mosir Bochnia pokonał rezerwy Ślęzy Wrocław 81-65, a Maximus Kąty Wrocławskie wygrał z MKS-em Rybnik 87-84. Trwa jeszcze mecz ekipy Wichoś Jelenia Góra z UKS-em Basket Aleksandr Wódzki.
Kończąc wątek kobiecego basketu, jeszcze raz rzut oka na sytuację na poznańskim Piotrowie w meczu Ekstraklasy. Akademiczki przegrywają jednym punktem z MKS-em Pruszków 33-34. Teraz już koszykówka w wydaniu panów. Ekstraklasa, 15 kolejka i bardzo ciekawie zapowiadające się starcie w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie zespół BM Stali podejmował ekipę Anwilu Włocławek. Po emocjonującym, zwłaszcza w końcówce spotkaniu, lepsi okazali się gospodarze, zwyciężając 71-68. Najskuteczniejszym graczem Stalówki był Jakub Garbacz. Zgromadził na swoim koncie 19 punktów. Posłuchajmy, co on powiedział po tym meczu, a także szkoleniowiec zespołu z Ostrowa Wielkopolskiego, Andrzej Urban.
Mecz na pewno fajny dla kibiców, szczególnie ta końcówka. Niestety w naszym wykonaniu fatalna. Gdzieś tam skraciliśmy koncentrację. Powinniśmy być skoncentrowani 40 minut. Anwil to klasowa drużyna i wykorzystali nasze błędy, przez co mieliśmy taką końcówkę. Ale najważniejsze jest to, że wygraliśmy, to my się cieszymy ze zwycięstwa i lecimy dalej.
Gratulacje dla zespołu z Włocławka, który wrócił do tego spotkania, gdzie wydawało się, że mecz już jest zamknięty, ale to pokazało, że w koszykówce nie ma bezpiecznej przewagi. Gratulacje dla mojej drużyny za grę w obronie, gdzie bardzo dobrze fragmentami graliśmy obronę różnymi wariantami. Myślę, że to było kluczowe dla dzisiejszego wyniku. Mecz bardzo defensywny z obu stron i dlatego liczyło się, kto więcej wyszarpie piłek. Niepotrzebna nerwowa końcówka. Popełniliśmy błędy, z których musimy wyciągnąć wnioski, ale taka jest koszykówka. Cieszy zwycięstwo i wielkie gratulacje. Przede wszystkim to powinienem od tego zacząć i podziękowania dla kibiców, bo świetna atmosfera na trybunach, hala wypełniona do ostatniego miejsca, pierwszy raz w historii. Jak jest nowa arena, to długo przed meczem nie było biletów, bo nawet do mnie dużo ludzi wypisywało bilety, zdarzyło się to pierwszy raz i atmosfera na trybunach była wyśmienita, czysta przyjemność grać spotkania przy takiej atmosferze.
Emocji rzeczywiście im brakowało i emocje z happy endem dla gospodarzy. Stalówka wygrała z Anwilem Włocławek 71-68. W pozostałych rozegranych już spotkaniach tej serii Arka Gdynia przegrała z Kingiem Szczecin 88-102. Sokół Łańcut pokonał ekipę Śląska Wrocław 92-85. Trefl Sopot przegrał z Czarnymi Słupsk 71-77. GTK Gliwice pokonał Pierniki Toruń 90-85. Enea Zastale Zielona Góra przegrał z warszawską Legią 90-106. Dwa pozostałe spotkania tej serii właśnie trwają.
18 kolejka spotkań w pierwszej lidze męskiej koszykówki. Ostatnio niedobra seria zawodników Enei Basketu Poznań. Było 6 porażek. No i chodziło o to, by przełamać się w meczu na własnym parkiecie ponownie przeciwko Dzikom Warszawa. A jak się skończyło?
7. porażka z rzędu koszykarzy basketu Poznań, tym razem na własnym parkiecie z Dzikami Warszawa 67-70. 21 punktów Marcina Dymały nie pomogło w tym spotkaniu, ale nie mogło być chyba inaczej, skoro pierwszą kwartę przegraliście 14 punktami.
No tak, no myślę, że początek tego meczu ustawił to spotkanie do końca. No, Dziki to jest bardzo doświadczony zespół, mają zawodników z przeszłością ekstraklasową, mają również zawodników, którzy w pierwszej lidze też grali wiele, wiele sezonów i jest tam naprawdę dużo doświadczenia. Zespół klasowy i nie roztrwonili tej przewagi, no chociaż staliśmy do końca i staraliśmy się jak najbardziej zniwelować tą przewagę najlepiej do zera i żebyśmy my wyszli na prowadzenie, no ale niestety nie udało się.
Brawa za tę drugą połowę, między innymi dzięki pana rzutom w czwartej kwarcie był taki moment, kiedy można było jeszcze uwierzyć, że odwrócicie losy tego spotkania.
Dużo nas kosztowało na pewno sił, żeby wrócić do tego meczu, bo było 20 punktów przewagi zespołu z Warszawy, no i niestety nie udało się, no aczkolwiek myślę, że gdzieś tam na pocieszenie jest to dobry prognostyk przed kolejnymi meczami. Te dwa pierwsze mecze i kolejny w przyszłym tygodniu, który gramy w Radomiu, są to mecze z czołówką pierwszej ligi, są to zespoły naprawdę, które, tak jak powiedziałem, mają zawodników z przeszłością ekstraklasową i to w dużym wymiarze czasowym ci ludzie grali w koszykówkę w ekstraklasie, no a na pierwszej lidze również zjeli zęby, że tak powiem. Trochę później dla nas jest łaskawszy ten terminarz i mam nadzieję, że wrócimy na zwycięską ścieżkę, no bo na pewno jest dużo, dużo frustracji gdzieś tam w naszych głowach.
Wojciech Fraj, zawodnik gospodarzy, 7. porażka z rzędu, choć tym razem scenariusz trochę inny niż w tych poprzednich ostatnich spotkaniach, to wy goniliście przez cały mecz. Dogonić się tym razem nie udało.
Gratulacje dla chłopaków za drugą połowę. Tak jak pan powiedział, goniliśmy. Zabrakło nam pewnie kilka minut po prostu piątej kwarty, żeby może jeszcze nawiązać kontakt. Słabo bardzo zagraliśmy w pierwszej połowie. Dużo znowu piłek wyrzuciliśmy w aut. Wiemy, że to jest nasza bolączka i musimy to poprawić, żeby z takimi zespołami jak Dziki nawiązywać walkę. Powtarzam, gratulacje za drugą połowę. O pierwszej wypada zapomnieć po prostu.
Ta 14-punktowa przewaga rywali po pierwszej kwarcie, jak to się mówi, ustawiła chyba ciąg dalszy spotkania.
No ciężko było nam nadgonić, to jest dobry, ułożony zespół, który wie, jak tą przewagę utrzymywać. Mimo, że się zbliżaliśmy, no niestety nie udało się przeciwnika przełamać.
Kiedy będzie to przełamanie w waszym wykonaniu?
Liczymy, że w następnym tygodniu. Z każdym kolejnym meczem wierzymy, że się uda i pozostaje nam tylko wierzyć w to i pracować, bo tylko chęcią i potem na parkiecie możemy coś wywalczyć.
Trener gospodarzy Przemysław Szurek. Panie trenerze, dzisiaj chwalimy za drugą połowę, czy ganimy za pierwszą?
Po raz pierwszy od kilku meczów wygraliśmy całą połowę, tak szukając jakichś pozytywów i prawda jest taka. Możemy być na siebie wściekli za mecz z Kołobrzegiem tutaj w środę, możemy być wściekli za mecz z Krosnem. Dzisiaj różnica potencjału była tak ogromna, że to, co mogliśmy dzisiaj przeciwstawić na naszą walkę i to daliśmy. Oczywiście można powiedzieć, gdyby parę rzutów spod kosza nie wylało się w tak niewiarygodny sposób, ale taki jest sport. Jak nie idzie, jak są takie serie, to zwykle i takie rzuty wylewa, więc no, musimy doprowadzić do sytuacji, gdzie będziemy w stanie więcej punktów zdobywać w ofensywie, może wtedy będziemy wygrywać.
Rzeczywiście, był taki moment w czwartej kwarcie, między innymi po trafieniach Marcina Dymały, że można było uwierzyć o zwrócenie losów tego spotkania, ale później stare grzechy wróciły.
Bym nie nazwał tego grzechami. Ci, którzy się znają na koszykówce, widzieli dzisiaj, co Alan Czujkowski znaczy drużynie Dzików i Mateusz Bartosz, kiedy i Grzegorz Grochowski, kiedy w sytuacjach wydawałoby się, że bardzo dobrze, kiedy broniliśmy, oni nagle wynajdywali cień pozycji albo wręcz z ręką trafiali na twarzy i to oni dzisiaj wygrali ten mecz. I tutaj nie ma naprawdę dzisiaj do chłopaków mieć co pretensji, bo jakość była dużo większa po stronie przeciwnika i tak jak powiedziałem, do dzisiaj mi nie przeszedł jeszcze mecz środowy, ale dzisiaj wejdę do szatni i podziękuję za drugą połowę, bo daliśmy tyle, ile mogliśmy.
Tak twierdzi trener Przemysław Szurek. Wolelibyśmy jednak, żeby ta pasa porażek, seria porażek została przerwana. Nie udało się w 18. kolejce na basket. Poznań przegrał z Dzikami Warszawa 62-70. W innych meczach tej serii, które już się zakończyły, rezerwy startu Lublin przegrały z Miastem Szkła Krosno 77-114. Żaka Koszalin pokonał Turowa z Gorzelec 94-84. AZS Politechnika Opolska pokonała SK Stargard Gdański 97-92, a AZS AGH Kraków pokonał rezerwy Śląska Wrocław 63-59.
Ze zmiennym szczęściem radziły sobie wielkopolskie drużyny na parkietach drugiej ligi koszykarzy w grupie A. Tarnowia Tarnowo Podgórne wygrała z Siejko Zgierz 85-58. Dzisiaj Sklep Polski MKK Gniezno przegrał natomiast z Notecią Inowrocław 59-77. Na wyjeździe wystąpiła ekipa MKK Pyry Szkoły Gortata Poznań, która przegrała w Łodzi z Łódzkim Klubem Sportowym 73-102. W pozostałych meczach AZS UMK Toruń pokonało Gniwo Szczecin 77-74. Rezerwy Trefla Sopot przegrały z Księżakiem Łowicz 72-76. PKK Pabianice wygrał wysoko z TKM Włocławek 100-72. Dwa pozostałe mecze jeszcze przed nami.
Grupa D drugiej ligi męskiej koszykówki. Brawa dla basket klubu Obry Kościan za wyjazdowe zwycięstwo w Zielonej Górze z rezerwami ze Stalu 79-75. Także cenny wyjazdowy triumf ekipy Sokoła Marbo Międzychód. Ekipa z Międzychodu wygrała w Oleśnicy z tamtejszym Team Piastem KK 101-87. W innych meczach, które już się odbyły w 16 kolejce w tej grupie, drużyna Exactu System ze Śląska Wrocław przegrała z KS-em Katowice 55-81. Doral Nysa Kłodzko pokonał Ryben Gim Basket Wrocław 87-58. Swiss Krono Żary wygrał z Magdolią Siechnicę 92-69, a Sudety Jelenia Góra pokonały ekipę basketu Gorzów 85-60.
Spinając klamrą tę koszykarską część naszej dzisiejszej audycji, jeszcze raz wynik ostatni z dzisiejszego spotkania akademiczek z MKS-em Pruszków w hali na Poznańskim Piotrowie. Dobiega końca druga kwarta. Poznanianki prowadzą 44-40.
A już za 2,5 minuty porozmawiamy o piłce nożnej, futsalu i o żużlu. Za 15 minut godzina 19. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Zanim będzie o ligowej piłce nożnej, o przygotowaniach do ruszenia Ekstraklasy, to o 16. kolejce Ekstraklasy w futsalu. Fogo Futsal Ekstraklasa, w niej dwie wielkopolskie drużyny, Rety Dragons Pniewy. Dzisiaj ta ekipa wygrała wyjazdowy mecz w Chorzowie z Kireksem 3-1. Za to w hali w Poniecu ekipa w futsalu Leszno uległa niestety łódzkiemu Widzewowi 2-5. Więcej o tej dyscyplinie godzinie sportu w sportowej arenie Radia Poznań. Najbliższy wtorek, 5 minut po 21. Gościem będzie m.in. szef całej futsal Ekstraligi, pan Paweł Mrozkowiak, a także przedstawiciele obu drużyn Red Dragonsa Pniewy i futsalu Leszno.
W Ekstraklasie futsalu walka o punkty cały czas trwa, natomiast trochę jeszcze na powrót do ligowej walki muszą poczekać piłkarze naszej Ekstraklasy, choć oczywiście intensywnie się do niej przygotowują. Także dwie poznańskie drużyny. Na początek posłuchajmy, co wydarzyło się na początku tego nowego 2023 roku w Lechu Poznań. Mówi rzecznik prasowy klubu z Bułgarskiej Maciej Henszel.
We wtorek piłkarze pojawili się przy Bułgarskiej, odbył się tylko jeden trening i właściwie nazajutrz rano zespół pojawił się przy Bułgarskiej, żeby odjechać i odlecieć na pierwsze i jedyne tej zimy zgrupowanie. Po raz pierwszy wybrany Dubaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W Dubaju, w którym Lechici będą stacjonować przez 10 dni. Ta praca treningowa tak na dobre rozpoczęła się w czwartek. Dwa treningi. Praca treningowa, do tego oczywiście tradycyjnie mecze sparingowe. Nie będzie tych meczów sparingowych bardzo dużo, bo dwóch rywali, ale trzy mecze w niedzielę. 8 stycznia rywalem kolejorza będzie lokalny klub z Emiratów, Ajman Klub, który zajmuje 5 miejsce w lokalnej lidze. Natomiast 13 stycznia w piątek na koniec, dzień przed powrotem do Polski, taki dwumecz z Eintrachtem Frankfurt. Jeszcze będzie potwierdzone, czy to będzie dwumecz. Natomiast no tak skłaniają się trenerzy obu zespołów, żeby zagrać dwa mecze na dwa składy. Dwa mecze z Eintrachtem Frankfurt, zespołem, który wygrał Ligę Europy w poprzednim sezonie. Jest w 1/8 finału Ligi Mistrzów, czyli przebrnął przez fazę grupową. Podobnie jak Lech przebrnął przez fazę grupową Ligi Konferencji Europy, także myślę, że taki poważny, najważniejszy sprawdzian dla piłkarzy Lecha podczas zimowych przygotowań.
Ilu zawodników poleciało ostatecznie do Dubaju?
33 piłkarzy ostatecznie wsiadło na pokład samolotu lecącego właśnie do Emiratów. W tej grupie jest nowy nabytek, czyli Dominik Holec, słowacki bramkarz, który przyszedł ze Sparty Praga. Został wypożyczony na pół roku.
Dla mnie jest to dobry ruch, bo Lech jest duży klub. Jest to mistrz polskiej ligi ekstraklasy. Jestem zadowolony, jestem dumny z tego, że może być kolejorzem i może grać w tak dużym klubie jak jest Lech. Mam nadzieję, że będzie pisać jeszcze lepszą historię niż poprzednie w ekstraklasie i mam nadzieję, że będziemy wygrywać i pomoże drużynie co najwięcej. Rywalizacja jest zawsze w dużych klubach. Ja wiem o tym, że ta rywalizacja tu będzie i mój cel jest to co najwięcej pomóc drużynie.
Także grupa młodzieży, młodych zawodników, tych, którzy trenowali w grudniu, dostali 10 dni szansy od trenera Johna van den Broma i to jest dla nich takie pierwsze zetknięcie z pierwszą drużyną. Mają czas na aklimatyzację. Teraz w Dubaju też szansa na pokazanie podczas treningów swoich umiejętności. No i na pewno najzdolniejsi z nich powoli już będą włączani też na stałe do kadry pierwszego zespołu.
Tyle rzecznik prasowy Lecha Maciej Henszel. Ten pierwszy wspomniany mecz sparingowy już za kolejorzem. Dzisiaj podopieczni trenera Johna van den Broma zremisowali z piątą drużyną Ekstraklasy Zjednoczonych Emiratów Arabskich Ajman Club 1-1. Gola dla poznaniaków zdobył Michał Skuraś. Trener van den Brom sprawdził dyspozycję 22 piłkarzy. Na owie połowy wystawił dwie różne jedenastki. W piątek, przypomnijmy, wspomniany drugi mecz sparingowy z Eintrachtem Frankfurt. Lechici swoje przygotowania rozpoczęli już w połowie grudnia. Później mieli świąteczno-noworoczną przerwę. Teraz znów trenują. Natomiast poznańska Warta po raz pierwszy dopiero przystąpiła w tym tygodniu do zajęć po długiej przerwie.
Zali przygotowania do rundy wiosennej piłkarze poznańskiej Warty, Mateusz Kupczak. No to panie kapitanie, bo ostatnio w takiej roli często pana widywaliśmy. Jak te przygotowania na początku wyglądają? W dobrych nastrojach?
Przede wszystkim szczęśliwego nowego roku wszystkim życzę. Tak, przygotowania zaczęliśmy od takiego mocniejszego akcentu dzisiaj i wczoraj. Myślę, że na razie wszystko przebiega sprawnie i dajemy sobie wszystko na treningach.
Słoneczko świeci, śniegu nie ma, ale taka klasyczna piłkarska zima, że dużo siłowni i dużo biegania na początek?
Tak, tak. Siłownia i bieganie zostaje. Cieszymy się z tego, że tak aura nam dopisuje tutaj w Poznaniu, że mamy takie fajne boisko i możemy trochę zaczerpnąć słoneczka w tych ciężkich warunkach treningowych.
O te nastroje nieprzypadkowo pytałem, bo ta jesień była dla piłkarzy Warty Poznań moim zdaniem udana. Też z takim poczuciem wróciliście do tej roboty, żeby tę kropeczkę nad jej wiosną postawić?
Zgadza się. Na pewno dobry wynik w tej pierwszej rundzie napędził nas do takiej dalszej pozytywnej pracy. Z taką fajną energią możemy kontynuować kontynuować i zacząć tą drugą rundę.
Będzie wyjazd na zgrupowanie do Turcji, jeszcze więcej słońca, ale też chyba więcej też kontaktu już z piłkami, sparingi?
No zgadza się, na pewno po takiej miesięcznej przerwie tego kontaktu z piłką było mniej i myślę, że w Turcji już tylko akcent piłkarski i dużo, dużo, dużo rzeczy z piłką będziemy szlifować na pewno.
Pierwsza wymiana zdań w szatni między zawodnikami, co pan najczęściej słyszał? No gramy, nie wiem, o pierwszą piątkę, czy tylko o spokojne utrzymanie?
A jeszcze no, na razie wszyscy życzyli sobie wszystkiego dobrego w tym nowym roku, a o takich poważniejszych sprawach będziemy rozmawiać później. Dorobek z pierwszej rundy pozwala nam jakby spokojniej myśleć na przyszłość, jakby przygotowywać się w lepszych nastrojach na tą drugą rundę, bo na pewno jeżeli jesteś gdzieś tam nisko w tabeli i musisz gonić, to ten trening, to te przygotowania są, wiadomo, no, starasz się i dajesz siebie wszystko tak samo, ale na pewno masz z tyłu głowy to, że musisz dobrze zacząć i zbierać punkty, bo jak nie, to inne drużyny mogą odjechać i później będzie ciężko.
Trener Dawid Szulczek. Panie trenerze, z takim poczuciem już dobrze spełnionego obowiązku w rundzie jesiennej, czy z takim nowym otwarciem, żeby ta wiosna była jeszcze lepsza? Zaczął pan te przygotowania z piłkarzami.
Nie, no liczy się cały sezon, więc przed nami jeszcze kupa roboty do zrobienia. Musimy zdobywać punkty, musimy wygrać co najmniej 5 spotkań, żeby się utrzymać, więc no, mamy przeświadczenie, że trzeba szukać już szans w meczu z Rakowem i przygotowujemy się po to, żeby dobrze wyglądać na początku tej rundy wiosennej i w tych meczach z Rakowem, Płockiem i później zmienią.
Często pana określają trenerskie odkrycie już od pewnego czasu. Na pewno nowa szkoła trenerska, ale jeśli chodzi o tę zimę, to pewne kanony zostały zachowane. Trzeba się teraz nacharować najbardziej, żeby to wiosną procentowało?
No myślę, że wszyscy trenerzy, ci, którzy w najnowocześniejszy sposób pracują na zachodzie, mają świadomość tego, że piłka się składa również z elementów siły, biegania, więc no, u nas jest dużo tej piłki, ale są też wstawki, kiedy biegamy osobno. Jest to zdecydowanie mały procent treningu, ale on występuje. No i na pewno jest wzmożona praca na siłowni. Tej siłowni jest więcej w okresie przygotowawczym niż startowym.
Panie trenerze, jeżeli chodzi o poznańską Wartę, to tutaj tak rozglądając się, jakieś mnóstwo nowych twarzy nie zauważyliśmy. Pan marzy o jakichś wzmocnieniach jeszcze przed tą drugą częścią rozgrywek w Ekstraklasie?
Myślę, że nie będzie dużego ruchu. Jedna, dwie osoby może odejdą, jedna, dwie osoby może dojdą. Nie liczę już Milana Koryna, którego nie ma, więc może odejdą dwie, trzy, dojdzie może jedna, może dwie, może nikt. Myślę, że stabilizacja nam się przyda, skoro już mamy większą rotację w ostatnim roku i rotujemy dyrektorami sportowymi, to może warto nie rotować trenerem i zawodnikami, może w ten sposób lepiej. Nie ma jakichś specjalnych wymagań, że musimy teraz nagle ściągać mnóstwo zawodników. Myślę, że głównie dyrektor będzie się koncentrować na tym, żebyśmy w czerwcu i lipcu po odejściach, przyjściach, transferach mieli też drużynę, która będzie w stanie potem rywalizować, a teraz głównie spoczywa to na barkach sztabu szkoleniowego i piłkarzy, bo w tym gronie, w którym jesteśmy, musimy wywalczyć utrzymanie w Ekstraklasie. Wystarczająco mamy energii wszyscy i takiego zapału, chęci, że jak dojdzie jedna osoba, to będzie fajnie, jak nie dojdzie nikt, to nie dojdzie nikt. Nie ma takiego ciśnienia. Oczywiście, jak każdy trener, chciałbym, żeby doszły 2-3 transfery, które znacząco podniosą jakość i tak dalej, ale mamy też świadomość tego, że jest trudna sytuacja rynkowa, wiele klubów ma problemy finansowe, a w Warcie ludzie są odpowiedzialni, nie chcą dopuścić do takich rzeczy, więc biorąc pod uwagę wszystkie rzeczy związane z inflacją, wojny i tak dalej, to myślę, że trzeba racjonalnie wydawać pieniądze i tak się to dzieje w Warcie.
Podoba pan już też plan na tureckie zgrupowanie. Co pan tam planuje? Już troszeczkę zmiana profilu treningowego w porównaniu z tym, co działo się w tych pierwszych dniach tutaj w Poznaniu?
Myślę, że będziemy robić w dużej mierze to, co też robiliśmy w zeszłym roku. Koncepcja, jedziemy tam po to, żeby mieć dobre boisko do treningu. Dużo tutaj robimy z piłką, no ale w Turcji to praktycznie tylko wychodzimy z siłowni, 2 treningi dziennie na boisku. Te treningi wtedy są mniejsze objętościowo, nie trwają ponad 90 minut czy 90, tylko są to takie treningi 60 parę, 75 minut, ale trenujemy 2 razy dziennie, więc rozbijamy to sobie, można zrobić dużo więcej. No i tam jedynym elementem, którego tutaj nie będziemy realizować, tam będziemy realizować stałe fragmenty gry, no bo tam jest lepsza pogoda, więc mamy na to więcej czasu, możemy też to dobrze przygotować, a nie zdobyliśmy jakoś specjalnie dużo bramek jesienią ze stałych, więc uważam, że to jest element, który warto poprawić w Turcji. W zeszłą zimę mieliśmy 5 meczów kontrolnych, jak dobrze pamiętam, bo ja musiałem poznawać chłopaków, skoro teraz nie robimy dużej rotacji. Można powiedzieć, że takich ludzi na ten ekstraklasowy poziom my nie mamy aż tak wielu. To nie jest tak jak na przykład 20 zawodników w innych klubach, tylko mamy kilkunastu. To wyszedłem z założenia, że drużynę znam, ten skład się nie zmienia praktycznie. Zawodnicy wiedzą, co chcemy grać, więc wolimy poprawiać deficyty, tak jak chociażby rzeczy związane z treningiem siłowym, żeby nie było urazów, tak jak chociażby stałe fragmenty gry. A jeśli chodzi o mecze sparingowe, będziemy się skupiać na 15-16 zawodnikach, którzy mają wybiec w meczu z Rakowem i Wisłą Płock i oni będą głównie w tych sparingach grać, więc jeżeli do tego dodamy grę wewnętrzną, którą będziemy mieli w sobotę, plus dwa mecze, gdzie już będziemy grali między 60 a 90 minut z zawodnikami, którzy mają grać, to myślę, że jest to w zupełności wystarczająco. My będziemy grali jeszcze 4 mecze sparingowe po powrocie z Turcji i to będą mecze, które się będą odbywać dzień po spotkaniu mistrzowskim. W tych meczach będą grali zawodnicy, którzy w Turcji dostaną mniej szans, zawodnicy z Akademii. Są to mecze z drużynami drugoligowymi głównie, też Unia Stwarzędz, jeden taki sparing i to będzie w późniejszym terminie już po powrocie z Turcji, jak będziemy mieli harmonogram podane.
Z Rakowem Częstochowa, z liderem, czyli zaczniecie z mega mocnej półki. Jak pan to widzi na dzisiaj?
Dobrze, będziemy mieć ich za sobą już potem. A tak naprawdę myślę, że ten mecz z Rakowem i Wisłą Płock, który odbył się w lipcu, po pierwsze te mecze pomogły nam też szybciej łapać błędy, szybciej zauważyć, jakie mamy potrzeby, a po drugie dzięki temu, że te drużyny tyle biegają, to były dla nas tak świetnym treningiem, że potem już było coraz lepiej.
Warciarze dzisiaj odlecieli na zgrupowanie do tureckiego SIDA. Wcześniej przedłużono kontrakty z Mateuszem Kupczakiem i Adamem Zrelakiem, co jest naprawdę bardzo ważną informacją. Też ważna informacja z meczu Ekstraklasy Koszykarek. Do przerwy po dwóch kwartach Enea ZTC Politechnika wygrywa z MKS-em Pruszków 48-40.
I na koniec pierwszej godziny naszej audycji sprawdzamy jeszcze, co słychać w rawickim żużlu. Kilka dni temu odbyła się prezentacja zespołu Metaliki Recycling Kolejarza Rawicz. W składzie zespołu znaleźli się żużlowcy, nestorzy polskich torów, także tych ekstraligowych i uczestnicy Grand Prix, jak Duńczyk Hans Andersen oraz Brytyjczyk Scott Nichols. Kolejarz to mieszanka rutyny i doświadczenia z młodością, podkreślał prezes Sławomir Knop.
Ci starsi mają uczyć te nasze dzieciaki, mamy akademię, po to mamy tych starszych, żeby mieli od kogo brać przykład. Liczę na nich, że pomogą właśnie nam, tym młodym, a nie trzeba oczy, no oni wszystko wiedzą, nie? Nikogo nie było trzeba namawiać. Ja zdrnąłem do Nicholsa, Mackey strzelił do Andersena i już byli załatwieni. Planów nie mamy, niech się samo poukłada. W zeszłym roku planowałem, później się zawiodłem, także teraz nie planuję, po prostu niech to zrobicie samo. Niestety, ale niektórzy jeszcze będą zaskoczeni. My jedziemy swoje, pieniądze nie jadą i najadą zawodnicy, także nie będziemy się przebijać z innymi. Będziemy za rok, zobaczymy, czy się wszyscy spotkamy. Kibice już pokazali, że są z nami cały czas i tak dalej. I w Ekstralidze chyba tyle na wyjazdy nie wyjeżdża, co w zeszłym roku naszych kibiców wyjeżdżało na wyjazdy.
Nadal kapitanem drużyny z Rawicza będzie Damian Baliński.
Skład jest bardzo doświadczony, także myślę, że to zaowocuje na torze, bo jednak to doświadczenie na pewno też się przyda, więc myślę, że wygląda to ciekawie, a oby szczęście dopisało i nie było kontuzji, to na pewno powalczymy o dobry wynik w sezonie. Generalnie znamy się od lat, więc to jest też dobre, że ta znajomość jest, więc myślę, że to przełoży się na dobry wynik na torze i myślę, że tak będzie. Także zobaczymy, ale fajnie, że tacy zawodnicy są. Tak to wygląda, no a wiadomo, no żużel jest w moim sercu od małego.
Na następny sezon po raz kolejny z rawickimi niedźwiadkami związał się Damian Druszcz.
Jak najbardziej uważam, że po tym sezonie ten sezon nie był tak, jakbym sobie życzył i na pewno chcę się tutaj odbudować. Już wiem, co się nie udało. Myślę, że problemu już się wyzbyłem i powinno teraz już wrócić wszystko do normy. Drugą rzeczą jest to, że jestem lojalnym zawodnikiem i jeżeli po sezonie już rozmawialiśmy, że klub chce, żebym został, a ja się tutaj dobrze czuję, to ja zawsze słowa dotrzymuję, pozostałem lojalny i zostałem tutaj. Było dużo propozycji, były przeróżne propozycje, ale stwierdziłem, że muszę wybrać to, co najbardziej czuję wewnętrznie, co jest dobre i podstawą jest to dla mnie, żeby być lojalnym do osób dobrych dla mnie, takich jak właśnie tutaj zarząd Rawicza. Dlatego też taką decyzję podjąłem, jaką podjąłem i na pewno jej nie pożałuję. To jest sport i każdy chce wygrywać, więc na pewno będziemy walczyć o wygrane. Co przyniesie sezon, zobaczymy, ale na pewno damy z siebie 100% i postaramy się zajść jak najdalej. Kibice rzeczywiście tutaj kolejarza są naprawdę wspaniali i cieszę się, że mogę widzieć się z nimi kolejny sezon.
Z kolei nową twarzą w rawickim zespole jest na przykład Tomasz Orwat.
W tym roku wyjechałem tutaj najlepszy mecz. Konkretność w rozmowach tak naprawdę i myślę, że wzajemne korzyści. Ja chcę się odbudować, daję sobie ostatnią szansę i na pewno będę dał siebie wszystko, żeby ten sezon wyglądał jak najlepiej. Kolejarz stawia w tym roku też na młodych zawodników. Jestem ja, jest Nikodem Bartok, Drukem. Moim zdaniem zawodnicy o podobnym potencjale i mam nadzieję, że odjedziemy podsumujemy dobry sezon, przede wszystkim zdrowo, bo ja też tych kontuzji miałem wiele, na pewno miałem ich za wiele, więc to będzie główny cel, żeby przejść sezon zdrowo i rozwojowo z dużym krokiem naprzód w mojej karierze. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak wiele mieszkańców ma Rawicz, ale mimo wszystko mam nadzieję, że tych kibiców będzie